Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Sprawa jasna. Dzisiaj te rozmowy prowadzimy poprzez połączenie internetowe, poprzez tak zwanego Skype'a. A naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy serdecznie, panie profesorze, z Lublina. Pozdrawiamy gorąco.
Witam serdecznie, szczęść Boże, kłaniam się ojcu wszystkim słuchaczom, radiosłuchaczom.
W takiej okoliczności każdy to rozumie. Mieliśmy się spotkać tu w studio na żywo, no ale wiadomo, te czasy są, jakie są. O nich chcemy też troszeczkę dzisiaj rozmawiać. To znaczy, temat jest bardzo szeroki i trudny. Polityka w czasie pandemii, bo wydaje się nam, że właściwie nic innego ważniejszego nie jest niż teraz zdrowie Polaków, zdrowie Europejczyków, zdrowie ludzi na świecie. I wydaje się, że polityka jest niejako zatrzymana, że wszystko się zatrzymało, że życie społeczne, polityczne, międzynarodowe, ale jednak się okazuje, że ta pandemia ma wpływ na relacje, że tak powiem, międzypaństwowe i będzie miała wpływ za jakiś czas, jeżeli Pan Bóg pozwoli, jeżeli ona się zakończy, minie. Pozostaną po niej na pewno bardzo mocne ślady. W ogóle znawcy rzeczy pytają się, jaki będzie ślad, jaki będzie świat po tej właśnie pandemii, jaki będzie system demokratyczny, w ogóle układ międzypaństwowy. Mówi się, że nawet może dojść do jakiegoś wielkiego, wielkiego światowego przetasowania. Jak pan profesor na początek to ocenia?
Przede wszystkim rzeczywiście należy podkreślić, że to, z czym mamy do czynienia, nie ma precedensu w historii, bo w tych czasach nam najnowszych, owszem, były dwie wojny światowe, ale nawet te wojny nie ogarniały wszystkich państw na całym globie. Niektóre państwa to nie do końca nawet doświadczały tego, niektóre nawet zarabiały. A tutaj granice nie mają żadnego znaczenia, a jeśli bierzemy pod uwagę to zjawisko choroby, to ono się rozprzestrzenia po prostu i na północy, i na południu, i wśród krajów bogatych i biednych. To jest jedna rzecz. Druga, oczywiście kiedyś były różne epidemie, ale chyba nigdy jak teraz nie zdecydowano się w przestrzeni wielu państw, czy głównych państw globu, na wyhamowanie życia społecznego i gospodarczego i to na zasadzie takiego prostego włączenia hamulca w gospodarce, w wielu aspektach życia takiego kulturowego, państwowego. I to jest jak gdyby coś, z czym się dzisiaj borykamy, ale z drugiej strony żyjemy w pewnych geopolitycznych, zglobalizowanych układach. I pamiętamy, że w latach 90., początkiem naszego wieku, mówiło się bardzo dużo o tym, że świat jest jedną wielką globalną wioską, że zasadniczo to, co zwiemy państwami narodowymi, to, co zwiemy polityką narodową, że to już przechodzi do lamusa historii, że zasadniczo i kapitał, i władza, i kultura jest już zglobalizowana. No i tak naprawdę to historia się skończyła i nie ma o czym mówić. Ale były pewne wstrząsy, ta historia, że tak powiem, nieco zaczęła się w 2008 roku, kiedy doszło do światowego kryzysu finansowego, gdzieś od Stanów Zjednoczonych i już ta dominacja jednego czynnika w skali globalnej amerykańskiego została zachwiana i spotęgowała się rywalizacja wielkich, takich jak Chiny i Ameryka, o wielkie globalne rynki, o przewagę w Eurazji. Natomiast kiedy Donald Trump doszedł do władzy, to wiemy, że on chciał zatrzymać Chiny. On chciał przywrócić inwestycje do Ameryki na powrót, to wyprowadzanie kapitału, produkcji, które się właśnie w Chinach pojawiło i na Dalekim Wschodzie chciał przywrócić. Udało mu się to do pewnego stopnia. Natomiast dzisiaj to, jak bardzo jesteśmy uzależnieni chociażby od dostaw chińskich, od dostaw azjatyckich, boleśnie już odczuwamy, bo chociażby w sferze różnorakich materiałów medycznych, lekarstw czy różnego sprzętu, ale też kiedy rwą się łańcuchy dostaw, wielu mówi, że to wpłynie gigantycznie nie tylko na finanse, ale w ogóle na całe życie gospodarcze i nie tylko w Polsce, ale na całym globie. I to jest jak gdyby pewien moment zwrotny. Niektórzy, słusznie ojciec mi się wydaje mówić, mi, że nic już pewnie nie będzie takie samo, bo za każdym razem, jakiekolwiek decyzja będzie podejmowana, czy w perspektywie politycznej, czy w perspektywie gospodarczej, czy jakiejkolwiek innej, wszędzie trzeba będzie kalkulować, czy moja decyzja w momencie, kiedy nowa jakaś epidemia się pojawi, będzie mnie kosztować, czy nie. Czy nie powinienem zdywersyfikować tych swoich inwestycji? Czy nie lepiej mieć je bliżej? Czy nie lepiej mieć je u siebie, a nie gdzieś bardzo daleko, dowożąc jakieś części, bo taniej? Ten element na pewno zagra. I tutaj jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Otóż na tle tych różnych kwestii politycznych, geopolitycznych i gospodarczych, których jesteśmy świadkami od niedawna, tak naprawdę próbujemy się jakoś do tego przyzwyczaić, próbujemy to wszystko reflektować. Dzieją się też pewne procesy kulturowe i one mają również wymiar polityczny. O jakich procesach kulturowych mam na myśli? Otóż proszę zwrócić uwagę, że od jakiegoś czasu bardzo mocno starano się lansować w perspektywie europejskiej, że państwa narodowe już powinny zniknąć, że zasadniczo narody już powinny zniknąć. 5 lat temu, kiedy mieliśmy do czynienia z takim napływem migrantów, wprost mówiono, absolutnie trzeba jej politykę otwartych drzwi prowadzić. No oczywiście mówiono o pomocy charytatywnej i tak dalej, ale w istocie chodziło o to, ażeby tak namieszać w społecznościach europejskich, ażeby można było stworzyć ponadnarodowe superpaństwo. I krytykowano tych, którzy temu się przeciwstawiali. Takimi politykami, którzy się przeciwstawiali, byli chociażby Viktor Orban czy Jarosław Kaczyński. Oskarżano ich o ksenofobię, o różne nacjonalizmy, egoizmy i tak dalej. Natomiast dzisiaj Europa mówi Wiktorem Orbanem, kiedy ta fala imigrantów nachodzi z kierunku tureckiego. Widzimy, że to się wszystko zmienia. Mało tego, kiedy mamy do czynienia, a przecież powinniśmy się trochę tego spodziewać, że ten wirus do nas przyjdzie, bo to od grudnia w Chinach jest mniej więcej. Czyli cała wspólnota powinna w jakiś sposób się przygotować na to. W każdym tego słowa znaczeniu, i finansowym, i medycznym, i takim organizacyjnym znaczeniu, powiedzmy, co robimy, jeśli wariant A, B, C i tak dalej. Przecież nie ma granic wewnątrz Europy, przynajmniej formalnie, więc trzeba by zewnętrznie jakoś wzmocnić. Cały szereg różnych wariantów, które powinny być przetestowane o wiele wcześniej. Traktatowo i pozatraktatowo. Przede wszystkim to ciążyło na tych państwach, czy ciąży, które są przywódcami Unii, przede wszystkim chodzi tu o Niemców, to zamiast tego starano się jakieś nowe, inne pomysły. Już na marginesie powiem, jak dzisiaj wygląda ta troska w cudzysłowie Europy, Unii o praworządność w Polsce, czyli o reformę sądownictwa. Ale ba, jak w sensie gospodarczym dziwacznie wygląda ten zielony ład, który oni proponują, czy też bezemisyjna gospodarka. Przecież to wszystko jest dziwne. Tu mamy do czynienia z ogromnymi problemami. Będziemy mieć do czynienia z ogromnymi problemami gospodarczymi. Tymczasem decyzje, które niedawno zapadły czy zapadają na naszych oczach, zupełnie odbiegają od tego. Idą w kierunku tym, ażeby tę konkurencyjność całej gospodarki europejskiej wręcz obniżyć. Co się w czasach kryzysu sprawdza? Lub kto się sprawdza? I to doświadczenie jest namacalne również w Polsce. Otóż nie żadne międzynarodowe struktury, nie nawet jacyś tam sojusznicy, nie Unia Europejska, ale sprawdzają się państwa narodowe. Dlaczego? Otóż jeśli jest czas kryzysu, jeśli jest czas zagrożenia, to nade wszystko każdy z nas, jeśli ktoś jest politykiem, myśli w takich kategoriach, no ale dobra, za którą wspólnotę przede wszystkim odpowiadam. No i okazuje się, że mało kto uważa, że taką moją, Francuza, Niemca, Włocha, kogokolwiek wspólnotą jest Europa. Tylko każdy myśli w swoich kategoriach, niemieckich, polskich, francuskich. I to właśnie w tych kategoriach, te kategorie wtedy biorą górę. Nie ma tego elementu wspólnotowego, albo jeśli jest on, to bardzo minimalnie widoczny. Natomiast zaczynają się te egoizmy państwowe ujawniać i one doświadczyli tego najpierw Włosi, mający gigantyczne problemy z tą pandemią i prosili i Unię, i prosili i Niemców, i Francuzów o pomoc, a z tego, co się słyszy, to ci zamiast pomóc, to blokowali pewne dostawy chińskie medyczne, no bo tam była większa potrzeba. Zwróćmy uwagę, że to się zmienia, czyli zmienia się mentalność, patrzenie na pewną ponadnarodową strukturę, którą definiujemy jako Unię Europejską, i sprawdzają się państwa narodowe. Zwróćmy uwagę, z dnia na dzień, skoro Unia Europejska jako całość nie potrafiła się zabezpieczyć w sensie na przykład ruchu ludności, no przecież ten ruch wiadomo, że musiał powodować ewentualne zakażenia, no to państwa narodowe wprowadziły granice na powrót. I gdzie jest Schengen? No trudno powiedzieć. Dlaczego te granice wprowadzono? Ze względu bezpieczeństwa. Przecież nie ze względu na to, że chce się komuś utrudnić podróżowanie. I zaczynamy cały szereg różnych programów, pomysłów na to, jak ratować gospodarkę, na to, jak pomagać ludziom, jak zabezpieczać szpitale, ażeby były miejsca dla tych najciężej chorych, jak pomagać socjalnie, prawda, chociażby starszym ludziom, jak robić zakupy. Wszystko dzieje się, co ważne, w czasach próby, w tej perspektywie państwa narodowego. I to jest bardzo ciekawe i ważne doświadczenie. Oczywiście jest jeszcze inny poziom, moim zdaniem niezwykle doniosły, tych rzeczy, które się dzieją, istotny, to znaczy ten wymiar kulturowo-duchowy. Szczególnie w Polsce myślę, że to przeżywamy i boleśnie przeżywamy to, że nie, no, większość z nas nie może pójść na Eucharystię w czasie Wielkiego Postu, musi zostać w domach i tak dalej. To są pewne rzeczy, które dopiero pokazują, jaką cenę, jaką wartość, jak ważne, jak piękne jest to nasze życie eucharystyczne, znaczy, czy też nasze życie sakramentalne, ile ono nam daje. Jak się to ma na co dzień, to się wydaje, o cóż, to nic takiego. Ale kiedy obiektywne warunki nas zmuszają do innego zachowania, to wtedy dopiero to się ceni. I wydaje mi się, że tego czasu też w tej perspektywie nie wolno zmarnować. Różne są płaszczyzny rozpatrywania duchowego. Czy świat ten zachodni w swoim rozpasaniu, tym konsumpcyjnym, a zarazem w tym swoim, tych swoich grzechach. I to takich grzechach, no, które wręcz statystycznie szokują, bo kiedy ktoś powiedział, że kliniki aborcyjne w Stanach Zjednoczonych stanęły z powodu koronawirusa i ileś osób, oczywiście jest zagrożonych z powodu tej choroby, ale ileś osób nie zginęło w klinikach aborcyjnych. To znaczy, w jakiej cywilizacji Zachód tkwi? Czy to jest rzeczywiście cywilizacja życia? No jest czas na refleksję. Jest czas na zadanie sobie pytania, czy rzeczywiście coś tutaj jest nie tak, czy tutaj w jakiś sposób kara na nas nie przyszła ze względu na nas zupełnie nieszanowanie porządku naturalnego, etyki, moralności i tak dalej. Jest to pewien moment, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kiedy można to duchowo przepracować i wrócić do korzeni, bo naprawdę zwróćmy uwagę na to, co zwiemy naszą przyszłością. To się skończy kiedyś, koronawirus i tak dalej. Co się zacznie? Zacznie się rywalizacja państw o swoje interesy. Kiedy będziemy silni? Wtedy przede wszystkim będziemy silni, kiedy będziemy razem jako wspólnota narodowa. Kiedy nie będziemy rozgrywani przez różne siły zewnętrzne, kosmopolici przeciwko patriotom i tak dalej. A co jest tym spoiwem patriotyzmu, takim najbardziej istotowym w naszej przestrzeni? Ano religia katolicka. To tu na tym cała kultura narosła. Na tym etykę zbudowaliśmy. W odniesieniu do takiej etyki budowaliśmy prawo. To wszystko broniliśmy w całej perspektywie życia państwowego przez tyle wieków. Warto ten czas wykorzystać. Nie tylko, prawda, bać się, bo wiadomym jest, nie chodzi o to, żeby ulegać panice, ale chodzi o to, żeby zreflektować, czy myśmy nie uwierzyli w różne utopie, które te utopie absolutnie kreowały w wielu aspektach fałszywą wizję człowieka, fałszywą wizję świata. Też rozpłukiwały naszą tożsamość narodową, a zarazem przywiązanie do państwa własnego. I teraz widzimy, jakie ono jest ważne. Nie tylko jest ważne dlatego, że ludzie oddawali za nie życie, bohaterowie nasi, ale ważne jest, bo jest nam potrzebne, bo kto nas ochroni? kto nas ochroni przed zewnętrznymi zagrożeniami militarnymi, ale też kto nas ochroni przed takimi zagrożeniami, jakie przyniosła epidemia. Popatrzmy, jakie to jest dobro, jakie to jest szczęście, że mamy takie państwo. Inaczej przez wielkie imperia bylibyśmy traktowani per noga. Ot by nas gdzieś tam zepchnęli na margines, myśląc tylko i wyłącznie o tym rdzeniu imperialnym, tak jak to było w czasach zaborów, o sobie samych. Także to jest cały szereg zagadnień i myślę, że ten czas, czas takiego wyizolowania, ale jednak czas, kiedy chociażby przez te środki, jak dzisiaj, elektroniczne czy te cyfrowe, możemy się nie pochylać nad całą tą rzeczywistością i geopolityczną, i kulturową, i wewnętrzną, i zewnętrzną, żebyśmy tego czasu nie zmarnowali. To znaczy trzeba go przepracować i intelektualnie, i duchowo, i moralnie, i wreszcie na przyszłość, gdyby podejmować racjonalne decyzje polityczne.
Czyli panie profesorze, lęk i ostrożność z jednej strony jest czymś właściwym, jak mówimy, no to, bo trudno teraz, to mamy to doświadczenie po raz pierwszy. Pokolenia nasze nawet czasu wojny mówią, że takiego napięcia nie przeżywały, chociaż wojna jest czymś strasznym, ostatnia wojna, druga wojna światowa. Ale takie właśnie pytanie, jeszcze raz wracamy do początku, czyli można powiedzieć, że nawet struktura Unii Europejskiej w jakimś sensie się nie sprawdziła, bo widzimy, przychodzi zagrożenie, przychodzi problem, państwa się zamykają, każdy myśli o sobie. Każdy myśli, żeby mieć zasób szczepionek, prawda? Zasób, nie wiem, tych nawet maseczek, lekarzy i tak dalej. No niby jest ta łączność, ale widzimy, że w pewnym momencie jest tak, że ten wielki organizm znów zaczyna powracać do tego, że jesteśmy państwem polskim, państwem włoskim, francuskim, niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych.
No, jak ktoś powiedział, Unia Europejska dobra jest na czas dobrobytu, kiedy wszyscy dobrze się mają i jest super. Natomiast prawdziwa wspólnota nie wtedy jest, że tak powiem, trwała, kiedy w czasach dobrobytu no, wszyscy chcą w tym być, tylko wtedy nade wszystko, kiedy przyjdzie czas zagrożenia, kiedy przychodzi czas próby i to dopiero weryfikuje, co nas łączy. A co nas łączy oprócz kwestii ekonomicznych? Nic. Bo jeśli się próbuje wspólnotę budować albo na egoizmie jednostkowym, czyli liberalizm, albo na egoizmie klasowym lub takim płciowym, bo mówimy o tej rewolucji neomarksistowskiej, to jest wojna, a nie wspólnota. Tam nie ma nic. A przede wszystkim te ideologie i te utopie nie odpowiadają na fundamentalne pytanie, jakie staje przed każdym z nas. A w momencie próby, w momencie zagrożenia, tym bardziej pytanie o ostateczny cel życia ludzkiego. Żadna z materialistycznych ideologii nie ma na to odpowiedzi. W związku z czym jest pusta, milczy. Co najwyżej tam mówią, że weźcie sobie te kilka miliardów euro, przenieście tam, nie wiem, z dróg czy z czegoś na koronawirus, ale nic więcej nie są w stanie powiedzieć. A nie tylko w sensie finansowym. Nie są w stanie powiedzieć w sensie ideowym. I dlatego, skoro kto się czuje Europejczyk, co to znaczy w ogóle? Jakie byśmy kategorie, że zjemy więcej lub że prawda jesteśmy za małżeństwami homoseksualnymi? Na czym ta europejskość miałaby polegać? I tu wracamy w takich momentach do tego, co jest klasyczne i sprawdzone przez historię, czyli do pewnego poczucia wspólnoty narodowej. A wtedy, jeśli tak, no to państwo narodowe zaczyna działać, nie patrząc nawet na to, co tam Bruksela gada. Ktoś się tam oglądał na to, gdy zamykał granicę, co powie pani szefowa Komisji Europejskiej. No ona reagowała, ale ex post tak naprawdę wszystkie państwa po kolei zamykały, nie patrząc na to, bo trzeba reagować szybko. Tu nie ma czasu na to, żeby w długotrwałych procedurach biurokratycznych gdzieś tam w papierach się zakopać, kiedy chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc to się pojawia. I też mówię, pytanie jest takie, czy czas próby jesteśmy, w jakiej kulturze, w jakiej duchowości jesteśmy w stanie dobrze przeżyć. I tu absolutnie. Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu. Odniesienie do Boga i do tego, co stanowi o naszej tożsamości najgłębszej. Czyli nawet takie, kiedy przyjdą najgorsze czasy, takie jak były czasy wojenne, jesteśmy w stanie te pokłady braterstwa, wspólnego rozumienia świata, a więc przyjaźni wzajemnej wydobyć i wtedy działać wspólnotowo dla własnego dobra.
Panie profesorze, to jeszcze taka obserwacja pana jako historyka, jako też człowieka zresztą doświadczonego różnymi sytuacjami. Nasze społeczeństwo w większości, 90% jednak zdaje bardzo dobrze ten egzamin. Tego czasu próby, czasu pewnego natężenia, czasu pewnego, no bym powiedział, niepokoju połączonego jednak z takim, że zdążamy, żeby jednak ocaleć, prawda, jako naród. I mam takie pytanie, jak pan uważa, czy jednak okazuje się, że te doświadczenia wcześniejsze, nawet nocy stanu wojennego, tych kryzysów przeróżnych i tak dalej, czy to wszystko też nas jakoś tutaj nie przygotowało trochę lepiej niż na przykład społeczeństwa Zachodu, typu Italia, typu Wielka Brytania, typu nawet Niemcy, którzy po prostu byli na tym puchu cały czas od II wojny światowej, prawda? A my jednak ciągle mieliśmy przed sobą jakieś zadanie, jakieś wymagania, nawet pewne restrykcje. I to nas też jakoś trochę uratuje, tak myślę.
Czy też musimy pamiętać, że nasz naród powstał bardzo wcześnie. Feliks Koneczny mówi, że to gdzieś czasy Łokietka. Mówię naród jako wspólnota, nie naród jako państwo, jako jakiś mechanizm, tylko jako wspólnota kulturowa. I ten naród bardzo różne tragiczne przechodził w dziejach doświadczenia i zawsze było tak, że w momentach takiego skrajnego zagrożenia te wszystkie właśnie, bo tych właśnie u nas było zawsze co niemiara, te właśnie gdzieś schodziły na plan dalszy i w tych momentach zagrożenia potrafiliśmy się jednoczyć. Rzeczywiście to, co ojciec mówi, no co wskazuje, że dzisiaj ten wydawało się w czasach takiego spokoju mało zdyscyplinowany naród lub kłótliwy naród, nagle potrafi naprawdę zachować gigantyczną dyscyplinę i wykonuje te zarządzenia sanitarne w przykładny sposób. To nie jest to, że mamy tak jednak proporcjonalnie mało tych przypadków zarażeń, to nie wynika znikąd, tylko z tego, że potrafimy po prostu też reagować, nie tylko jako rząd, bo tu też trzeba jednak pochwalić, że rząd bardzo z wyprzedzeniem pewne ruchy robił, ale również jako wspólnota narodowa umiemy się racjonalnie zachować. Też proszę zwrócić uwagę, że troszkę inaczej traktujemy te kwestie religijne, jak wiele krajów zachodnich, gdzie zamknąć kościoły całkowicie, wszystko w ogóle od tego, co to ma za znaczenie dla nich. U nas jednak, no owszem, nie ma ludzi dużo na nabożeństwach, ale za to jest tego dużo w mediach, transmisji różnorakich i tak dalej. Ten element religijny jest bardzo mocno obecny, bo to daje siłę do tego, żeby nawet te trudy znosić, nie tylko ze względu na strach, bo proszę pamiętać, no wielu młodszych ludzi mogłoby powiedzieć, no cóż, no niewiele mi grozi, no powiedzmy nie jest to jakaś tam epidemia typu dżuma, tylko ze względu na odpowiedzialność, czyli relacje, w jakich jesteśmy, relacje do rodziców, do dziadków, którzy już mogą o wiele gorzej znieść taki stan choroby niż młodzi ludzie i to wszystko się jakoś wtedy ujawnia, tak, to poczucie odpowiedzialności siebie nawzajem.
Panie profesorze, i teraz przejdźmy na podwórko, jeszcze takie nasze, już takie wewnętrzne. No jest czas kampanii wyborczej, tego się nie da ukryć. Ona jest oczywiście prowadzona w trudnym wymiarze. Nawet pytanie, czy jakoś jest prowadzona, mi się wydaje, że jest zatrzymana. No ale dobrze, teraz zachowanie opozycji szeroko rozumianej, a chociaż najbardziej myślę tutaj o Koalicji Obywatelskiej, która niesamowicie, mi się wydaje, że niesprawiedliwie ocenia teraz obóz rządzący, prezydenta, premiera, rząd, na przykład prezydent, który jest kandydatem, prawda, teraz pan Andrzej Duda. Jeżeli by nie jeździł, nie spotykał się, nie był czynny, byłoby mówione, że się zamknął, prawda, w pałacu, wystraszony, boi się wszystkiego i tak dalej. Widzimy, że jest czynny, że się spotyka i tak dalej, no to znowu jeździ, przenosi wirus i naraża i tak dalej. To jest bardzo nieodpowiedzialne też tutaj zachowanie i taki komentarz, który nie buduje tej wspólnoty, myślę. Jak pan to ocenia w tym kontekście takim bardzo narodowym, prawda?
No tak, tutaj ja bym zgodził się z ojcem, że z tych opozycyjnych nurtów chyba przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej zachowują się najmniej racjonalnie. Krytyka to jedno, władza, ale takie pomysły jak testy na wszystkich obywatelach, kiedy kto chce. No Niemcy, jak słyszymy, się z tego wycofują, bo to doprowadziło do paraliżu ich instytucji związanych ze zdrowiem, no bo masy ludzkie przychodzą no to nawet jeśli się ma dużo testów, to przecież to nie da się tego przerobić. To wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli. Takich pomysłów mieli co niemiara, łącznie z wypowiedziami niektórych polityków, że no cóż, po co zamykać granice, przecież to jest działanie antyeuropejskie. Cały szereg takich różnych dziwnych zachowań, jak chociażby marszałka Grodzkiego z tą jego podróżą do Włoch, dziwną w momencie zagrożenia. I to jednak jest negatywnie przez społeczeństwo oceniane, to widać też jednoznacznie w sondażach. Natomiast oni zdefiniowali, że to, że rząd sobie radzi, no na tym etapie no, trudno mieć jakieś zarzuty do ministra Szumowskiego, czy do premiera, czy do prezydenta, i że cała oś starcia wyborczego w tej kampanii dotyczy epidemii. Praktycznie inne kwestie nie mają większego znaczenia. A oni chcieli zbić kapitał na innych kwestiach, a tutaj skoro sobie radzi, no to cóż można dodać? No to troszkę tak się szarpią. Rzucają różne rzeczy. No, że prezydent ma się nie pojawiać na różnych spotkaniach. A drugi zarzut, dlaczego Jarosław Kaczyński się nie pojawia, to z jednej strony mówią, że Duda, który urzęduje, to jest prezydent Duda, który jest urzędującym prezydentem, a więc ma swoje obowiązki zawodowe, misje do spełnienia, no to krytykują, dlaczego się pojawia, a Jarosław Kaczyński, no, który ma o wiele mniej tych obowiązków ze względu na swoje, na to, że Sejm na przykład teraz nie pracuje, no to
zarzut się nie pojawia.
No to no, zaczynamy w kompletnym chaosie, sprzecznościach. Więc tutaj pomysł się pojawił w takim razie przesunąć wybory i tak dalej. Problem jest poważny. Poważny problem natury prawnej i konstytucyjnej. Bo co to znaczy przesunąć wybory? Znaczy są pewne strukturalne, konstytucyjne terminy i też możliwości decydowania. Nie ma czegoś takiego, że w toku kampanii wyborczej, jeśli wybory zostały ogłoszone, można je przesunąć. Nie ma takiego prawa ani marszałek Sejmu, ani premier, ani prezydent. Musiałby wprowadzić stan wyjątkowy. Ale żeby wprowadzić stan wyjątkowy, muszą być ku temu podstawy. Bo gdyby wprowadził stan wyjątkowy, gdzie są ograniczone prawa obywatelskie różnorakie, między innymi do podróży i tak dalej. Gdy wprowadził taki stan wyjątkowy bez podstaw, to przecież ci sami ludzie by krzyczeli: konstytucja, została złamana konstytucja, bo to jest konstytucyjne obwarowanie, kiedy to wszystko można zrobić. Więc nagle ci, którzy krzyczeli konstytucja, domagają się do naruszenia konstytucji w imię tego, żeby wybory przesunąć, no żeby je nie przegrali. No tak to mniej więcej wygląda. Teraz sobie wyobraźmy sytuację odwrotną, że w sondażach prowadzenie miałby któryś z kandydatów opozycji, na przykład Kidawa-Błońska, że ona by zdecydowanie prowadziła i prezydent Duda by powiedział, a lub rząd, trzeba wprowadzić stan wyjątkowy. Przecież by krzyczeli i jeździli po wszystkich trybunałach sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jest złamana konstytucja, że jest złamana praworządność, że po prostu to jest niemoralne. Jak można? Co z tego, że jest epidemia? Różne rzeczy się zdarzają. To przecież nikt tego nie zaplanował. No to trzeba kampanię prowadzić do samego końca. Jak tu siedzę? Takie by były zarzuty. Nie wolno niczego zmieniać, bo to jest działanie niekonstytucyjne. Postawimy wszystkich przed Trybunałem Stanu, jeśli wprowadzą stan wyjątkowy. A ponieważ sondaże są niekorzystne dla nich, no to mówią w drugą stronę. Tymczasem rzeczywiście jest droga do prowadzenia kampanii wyborczej. Nie tylko taka elektroniczna, że pewne programy i rzeczy można tam przedstawiać, ale również, no skoro jest stan zagrożenia, to każdy może znaleźć dla siebie pewną przestrzeń służby. Marszałek Karczewski pokazał, no wrócił do szpitala w tym czasie i pracuje przecież. Tą drogą mógł iść Grodzki, tą drogą Kosiniak-Kamysz mógł iść, mogła znaleźć Małgorzata Kidawa-Błońska inną przestrzeń do pewnej aktywności służebnej po to, żeby w ten sposób też prezentować to swoje jak gdyby oddanie państwu i wcale by to niekoniecznie nie było poczytane negatywnie. Natomiast tutaj są no, takie agresywne ruchy. Dlaczego? Bo ten obóz swoją szansę na zwycięstwo w wyborach upatruje i upatrywał w wywołaniu negatywnych emocji, to znaczy takich, które by spowodowały, że wszystkie głosy w drugiej turze które by padły na wszystkich kandydatów, spadłyby na jednego ze względu na niechęć do PiS-u, ze względu na niechęć do prezydenta Dudy. No więc oni jak gdyby, kiedy przyszła ta epidemia, nagle trzeba było głosować w Sejmie, w Senacie za specustawą, no bo trzeba było, bo inaczej społeczeństwo by tego im nie wybaczyło, no to nagle cała ta narracja no, została wysadzona w powietrze. No, jak to atakować, skoro wszyscy nie interesują się gierkami partyjnymi, ale interesują się po prostu naszym wspólnym bezpieczeństwem. Ugrzęźli w tej kampanii i stąd te no, wręcz nerwowe czy nerwicowe zachowania, które moim zdaniem ich no, pogrążają, bo w takich sytuacjach zupełnie inne postawy są przez społeczeństwo pozytywnie oceniane.
Panie profesorze, czyli jeszcze tak, jeszcze wróćmy na pole. Polska polityka, polityka międzynarodowa, zostawiamy już relacje Stany Zjednoczone i tak dalej, tylko chodzi nam, teraz jak pan uważa, czy ta epidemia, czy ta pandemia uspokoi, powie na przykład krajom Unii Europejskiej, a także naszej tutaj opozycji, są rzeczy naprawdę ważne, jak właśnie przyszłość narodu, jak zdrowie, jak odbudowanie tego, co zostało, no, będzie na pewno troszeczkę, w pewnym sensie zniszczone przedsiębiorstwa i tak dalej, nie chodzi o jakieś straszenie. Czy się uspokoją te tematy donoszenia do Unii Europejskiej, krzyczenie, że nie ma konstytucji, oskarżanie, że w Polsce nie ma demokracji? Czy to będzie takim wstrząsem, czy raczej za jakiś czas znów ta hydra się odrodzi, że tak powiem, tego typu myśleniem i to, co było takim natrętnym jakimś takim, prawda, sposobem działania też opozycji i Unii też, która tutaj nam wkładała nos niepotrzebnie.
To będzie zależeć od postawy Niemiec, wprost to nazwę, ponieważ Niemcy mają niewyobrażalne nadwyżki kapitałowe związane z tym, że skorzystali na tej integracji europejskiej w sposób przemożny, szczególnie na wprowadzenie euro w zachodnich krajach. To już ekonomiści wyliczyli, na przykład kiedy porównują włoską gospodarkę, kiedy mieli jeszcze lira i ich dynamika rozwoju była o wiele, wiele większa niż dynamika rozwoju Niemiec, a kiedy wprowadzono euro, to jest odwrotnie, tak? I tam się oblicza, ile rocznie mniej zarabia przez to przeciętny obywatel Włoch, a ile przeciętny obywatel Niemiec więcej. I skoro zyskali tak mocno na tej strefie euro, to w momentach krytycznych powinni być solidarni, to znaczy pomagać tym, którzy są biedniejsi, którzy są w kryzysie finansowym, bo Włochy wciąż są w kryzysie finansowym. Mają gigantyczny dług. Mówi się, że ten dług, który mają, byłby wyzerowany, gdyby nie byli w tej strefie euro, gdzie nie mogą na przykład w sytuacjach kryzysowych na różnicach kursowych potanieć swój eksport albo swoją ofertę turystyczną. To wszystko jest drogie ze względu na to, że są w jednym obiegu walutowym, mimo tego, że są gospodarką słabszą w stosunku do gospodarki niemieckiej. Czyli tej solidarności tutaj nie ma. Przecież każde dziecko w Europie i wszędzie wie, no może poza naszą opozycją, że te naciski na Polskę, ta presja związana z reformą sądownictwa nic nie miała z praworządnością ani z traktatami europejskimi, bo przecież skoro służba zdrowia nie jest w traktatach, to tym bardziej ustrój sądowy nie jest w traktatach. A mimo tego się tego czepiali. Tylko ze względu na to, żeby nas spacyfikować w naszej drodze rozwoju, konkurencyjnej drodze w stosunku do nich, którzy chcą no, być jądrem Imperium Europejskiego i nie chcą mieć konkurencji gdziekolwiek, no, tym bardziej na wschodniej flance, w przestrzeni tak zwanego Trójmorza czy Międzymorza. Więc w tym względzie, jeśli Niemcy nie zweryfikują tego, to moim zdaniem może naprawdę dojść do stopniowego rozpadu wspólnoty. Że wspomniałem już taką kwestię, jak pomóc w sytuacji niewątpliwego kryzysu, który nastanie po epidemii, nie tylko w Europie, ale w całym świecie. Jak pomóc gospodarkom poszczególnych krajów Unii Europejskiej? No przecież nie poprzez to, że będzie się nakładać na nie gigantyczne obciążenia związane z tym tak zwanym Zielonym Ładem, czy z tym tej bezemisyjnej gospodarki. Przecież to jest jak gdyby potężne obciążenie całej gospodarki europejskiej w konkurencji do Ameryki czy do Chin, które przecież w ogóle nie przestrzegają tych norm, czy raczej nie przejmują się ideologią tego ekologizmu, która ta ideologia jest znowuż narzędziowo przez wielkie państwa unijne traktowana po to, żeby spacyfikować rozwój tych krajów rozwijających się i dobijających do konkurencyjności jak Polska. I jeśli będą takie narzędzia wykorzystywane zamiast solidarność europejska, czyli wspieranie się wzajemne, czyli jeśli silniejszy ktoś jest i zyskał tak bardzo na przewagach swoich eksportowych, to powinien pomagać w dobie próby tym słabszym, a nie ich poniżać i tak dalej, to pierwsi Włosi, a zaraz za nimi Francuzi powiedzą, no do takiej Unii my nie chcemy. I wcale to nie musi być tak, jak my myślimy, że to się stanie tak jak z Brexitem. Tylko nagle instytucje unijne mogą być ignorowane. I wiemy, jak mówią znawcy, jak upadały różne imperia, to przywódcom tych imperiów się wydawało, że one wciąż trwają. Realnie one nie istniały, nikt się ich nie słuchał. Prawda, to się rozpadało, ale nie dotarło to do świadomości elit, bo wydaje mi się, że ta biurokracja europejska żyje właśnie w takiej wyizolowanej bańce, gdzie im bardzo dobrze, zarabiają świetnie, wyobcowani są od rzeczywistości, nie żyją problemami poszczególnych krajów. I im bardziej nie będą żyć problemami poszczególnych krajów, tylko tym, jak służyć, powiedzmy, wielkim gospodarkom, tak jak gospodarka niemiecka, posługując się ideologiami, no na przykład ekologizmu, tym przed wspólnotą europejską gorsza przyszłość. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o solidarność europejską, ale niech ona przybierze realny kształt.
To pewien wstęp, za chwilę telefony od naszych słuchaczy, telewidzów. Jeszcze jedna rzecz, panie profesorze, wymienione Chiny, państwo środka. Jak pan uważa, po tej epidemii, która cały czas ufamy, że za jakiś czas musi się skończyć, Chiny jeszcze bardziej się umocnią, bo wiemy, że kapitał został przeniesiony na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, komponenty leków, fabryki samochodów i tak dalej. Jak pan uważa, czy Chiny będą dalej mocniejsze, czy po prostu troszeczkę, że tak powiem, spadną na znaczeniu, jeśli chodzi o politykę międzynarodową?
Tu są dwa trendy. Jeden taki, który Chiny wzmacnia i drugi, który będzie je osłabiał. Ten, który wzmacnia, polega na tym, że Chiny wydaje się poradziły sobie już z epidemią, poradziły sobie już z tym koronawirusem, że to już tam praktycznie tych nowych zachorowań prawie nie ma, a więc uruchamiają produkcję, a więc mają mnóstwo sprzętu medycznego i starają się wchodzić w pewne przestrzenie, tam gdzie ten kryzys dopiero przyszedł, łapiąc przyczółki. Widzimy, jak się pojawili we Włoszech, widzimy, jak się pojawiają w wielu innych miejscach. Wiemy, że będą pewne dziury takie w dostawach, więc oni bardzo chętnie zaoferują swoją pomoc, zaoferują kredyty, bo wiadomo, że pieniędzy może nie być w obiegu, więc zaoferują pewne rzeczy na kredyt, bo mają uzbierane, można powiedzieć, czyli tego kapitału mają sporo finansowego, więc mogą skredytować coś. Oczywiście, jeśli skredytują, to po to, żeby osiągać później wpływy w pewnych częściach świata, a żeby już z tych części świata nie wychodzić, również z Europy, a żeby złapać przyczółki i wypychać Amerykanów, tak jak to sobie postanowili lat temu kilka czy kilkanaście. I to jest taka chwilowa ich przewaga, dopóki tu jest choroba, a oni wychodzą, no to mogą tę grę prowadzić. Ale to, co ojciec powiedział, w dłuższej perspektywie, Donald Trump, który zaczął taką tak zwaną wojnę handlową z Chinami lat temu kilka, ocenia się, że udało mu się przywrócić około 700 miliardów kapitału zainwestowanego w Chinach na powrót do Ameryki. To znaczy wiele przedsiębiorstw wróciło już do Ameryki, bojąc się tych obostrzeń celnych, tej blokady handlowej. Teraz, jeśli mamy do czynienia w całym świecie z takim oto przekonaniem, że następna pandemia, jeśli się pojawi, to skoncentrowanie produkcji tylko w jednym państwie czy w jednym regionie świata może kryzys potęgować, no bo wtedy będzie wszystkiego brakować. Jeśli stanie jedna gospodarka, tak jak było w Chinach, no to wszystkiego będzie brakować, no bo tak jak ojciec mówi, komponentów do leku, komponentów do komputerów, do samochodów, do czegokolwiek, bo większość rzeczy tam jest produkowane. Więc jeśli tak, to z pewnością decyzje państw, również w sensie obwarowań prawnych, a zarazem decyzje wielkich koncernów i różnych przedsiębiorstw, liderów tych przedsiębiorstw, już nie będą takie tylko, że gdzie taniej, ale gdzie bezpieczniej. Kategoria bezpieczeństwa w inny wymiar znajdzie. I w tym względzie na tym Chiny powinny tracić. I w tym sensie ta rywalizacja amerykańsko-chińska gdzieś tutaj będzie się równoważyć i nie wiem, czy zyski i straty będą takie same, a czy gdzieś w którą stronę, ale zobaczymy.
Czas pokaże. Sprawa jest na pewno rozwojowa. Wiemy, że służby sanitarne w Polsce, bo tu się skupiamy na naszej ojczyźnie, robią co mogą, żeby no, jak najmniej było tutaj kosztów, że tak powiem, społecznych tej pandemii, epidemii, a my zapraszamy już do rozmów z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Polityka w czasie pandemii, Polska Północna. Przypomnę, widzimy telefony na ekranach 56 657 0011, 56 657 0012. Polska Północna, Południowa, w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Zagranica, drodzy Państwo, 048 56 657 0013, 0048 56 657 0014. Serdecznie zapraszamy do rozmów z naszym gościem, do rozmów z nami na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Polityka w czasie pandemii. Rozmawiamy, odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, kto jest z nami?
Szczęść Boże!
Szczęść Boże, mówi, witamy.
Mówi Paweł ze Śląska. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Panie profesorze, może to jest pytanie naiwne z pozycji gimnazjalisty, ale wiele Polaków takie pytanie sobie zadaje. Panie profesorze drogi, Chiny są bardzo dobrze zorganizowanym krajem. Wygrywają ze Stanami Zjednoczonymi, no pod każdym względem. Kupiłem nowy Atlas, wystarczy tam popatrzeć. Wygrywają w rolnictwie, w przemyśle, w technologiach i to w wysokich technologiach. Wygrywają ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet militarnie wygrywają, bo hiperdźwiękowa broń, nawet Rosja, która była pierwsza w tej hiperdźwiękowej broni, przegrywa z Chińczykami, bo Chińczycy już mają w arsenałach. I nikt nie wierzy w to, żeby taki zorganizowany kraj, bo to nie jest Ameryka, że tam chłop z koniem ślub może brać, Sadoma i Gomora, bałagan. W maju, 1 maja, no to genderyści latają po ulicach i tak dalej. Chiny to jest zorganizowany kraj i żeby tam epidemia wybuchła, to jest nie do wiary. To jest nie do wiary. To ktoś im podrzucił. To, panie profesorze, tak jak zrobił Torio z Panamy, który budował kanał panamski. Dlaczego on Japończyków wybrał, a Amerykanów wygonił? Bo on wiedział, że oni mu zepsują, za drogo będą mu robić, a Japończyk jak coś zrobi. No czy pan chciałby, żeby panu budował dom jednorodzinny, czy drogę prywatną, 100-kilometrową, amerykańska firma, czy japońska? To wystarczy popatrzeć, co Japończyk potrafi zrobić, a co Amerykanin może zrobić, czy Chińczyk, Koreańczyk. Oni są zdyscyplinowani, tam jest reżim, ale nie reżim nadany. Tam ludzie sami sobie reżim dają. Tam jest porządek, dyscyplina, przykładają się dobrze do pracy. A w Ameryce to rób ta co chce, ta bałaga, to tam może koronawirus wybuchnąć i Pan Bóg jedyny wie co. I to oni im podrzucili, dlatego że przegrywają z nimi pod każdym względem, panie profesorze.
Panie Pawle, dobrze, dziękujemy bardzo, chociaż jeszcze nie wiemy, naprawdę na razie nie możemy się uporać jako świat z tym wirusem. Na razie nie wiemy, nie sądzimy, kto komu podrzucił, ale bardzo proszę, panie profesorze, oczywiście się odnieść do tego telefonu, jeśli można.
No, już się pojawiły oskarżenia, rzeczywiście Chińczycy to zgłaszają, że prawdopodobnie Amerykanie im podrzucili ten wirus, a Amerykanie, że to Chińczycy stworzyli ten wirus i teraz przyszedł do Ameryki, bo przyszedł. Gdyby im podrzucili Amerykanie, to pewnie by nie przyszedł do Ameryki, bo to są koszta i tak dalej. To tego nie rozstrzygniemy pewnie dzisiaj. Nie wiem, czy w ogóle to będzie kiedykolwiek do rozstrzygnięcia i czy też nie samoistnie to się pojawiło. Też zwróćmy uwagę, jak bardzo zbankrutowała ta ideologia mówiąca o tym, że natura sama sobie wszystko reguluje i człowiek nie powinien ingerować w Puszczę Białowieską, niech kornik ją zje. Jakoś tak nikt nie mówi o wirusie, tylko że trzeba się przed nim chronić, trzeba znaleźć szczepionkę i tak dalej. Jakoś niech samo się reguluje, to nie występuje, bo człowiek musi humanizować naturę, człowiek ma nad nią panować. I to jest kolejny wyraz bankructwa tej ideologii, która rzeczywiście w świecie zachodnim się pojawiła i po prostu no, absurdy z tego wynikają niewyobrażalne. Natomiast Jeśli mówimy o Chinach i tych pana zachwytach nad tym krajem, no ja nie mam takiego zachwytu. Pamiętajmy, tam się dokonywały gigantyczne ilości aborcji. Tam przez lata, żeby ta gospodarka stanęła, człowieka się traktowało jak przedmiot, jak rzecz. Już oni za marne grosze pracowali przez tyle lat. Mało tego, można było mieć tylko jedno dziecko. Wszystkie inne dzieci były niszczone, zabijane. Więc to nie, to jest kraj oczywiście inaczej rządzony i łatwiej podporządkowujący się, ale postkomunistyczny, gdzie ta tradycyjna, taka totalna kultura chińska spięła się na poziomie politycznym z tym marksizmem Mao Tse-tunga i no jest pewna wolność, pewna przestrzeń wolności w dziedzinie gospodarczej, ale państwo cały czas totalitarnie zarządzane. Ja się z panem zgadzam, że Zachód sam siebie zaczął, że tak powiem, podważać. Ja wspomniałem o tym nie tylko teraz, ale kilkukrotnie, czyli przeczyć sam sobie, zaczął absurdy różne głosić, autodestrukcyjne. Ale jeśli mówimy o wolności człowieka i poszanowaniu jego godności, jeśli mówimy o cywilizacji łacińskiej, to ona na Zachodzie powstała i w Azji jej nie ma. Więc jeśli rzeczywiście Chiny by wygrały tę rywalizację ze światem Zachodu szeroko rozumianym, na własne życzenie Zachodu, i tu bym się z panem zgodził, to nie jest żadna świetlana przyszłość, bo ten porządek to jest porządek gigantycznego przymusu, kontroli ludzi i po prostu totalnego zarządzania, gdzie się nie liczy, to jest ten Koneczny mówił, to jest cywilizacja całkowicie gromadnościowa. Człowiek jest tylko trybikiem, elementem w całym systemie. Jeszcze bardziej, jeszcze gorzej to dużo wygląda niż w Rosji. Więc jeśli rzeczywiście Zachód na własne życzenie przegra, to co nas czeka, to jest już koniec wolności i tego personalizmu, o którym mówimy.
Jeszcze dołączę myśl, panie profesorze, tak naprawdę to my nie wiemy, czy tamten wirus naprawdę wygasł, jaka była liczba ofiar, chorych i tak dalej, bo wiemy, że różnie z tymi liczbami jest, jeśli chodzi o informacje świata z tamtej strony, prawda? Ale to tak już taki malutki tylko dodatek.
Tak, no tam nie ma w ogóle kategorii prawdy w życiu publicznym. Nie ma wolności mediów, nie ma w ogóle wolności jakiejkolwiek, więc kto wie, informacje są nas sprzedawane tylko tak za komuny u nas, tylko te, które władza chce sprzedać. A jaka była tego skala? Niektórzy mówią, że sama epidemia zaczęła się już w listopadzie, oni dopiero ujawnili w grudniu, więc to nie jest kraj prawdy i jakiejś przejrzystości życia publicznego, więc nie jest to dla nas żadna alternatywa. Aczkolwiek jest duże prawdopodobieństwo, że oni rzeczywiście uda się im złamać mocarstwo morskie, światowe, amerykańskie i spróbować przenieść cały ciężar wymiany handlowej na tak zwany jedwabny szlak, czyli ten lądowy, i wtedy wypchnąć Amerykanów. Ale to gra się toczy. Wcale nie jest tak. Owszem, mają dużo rzeczy, ale one są też inwestycjami amerykańskimi, różnych koncernów międzynarodowych u nich i tak dalej. Natomiast jeszcze tej przewagi w dziedzinie zarządzania finansami światowymi, tej przewagi jeszcze sobie nie zdobyli. Tak jak mówię, Trump wydał im bardzo silną wojnę handlową i ona się cały czas toczy.
Panu Pawłowi dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami.
Mam na imię Leszek.
Witamy, panie
Jestem
Leszku.
Z Warszawy.
Z Warszawy, tak?
Mam, tak. Mam pytanie do pana profesora. Ja jakiś czas temu, przed 2008, dosyć aktywnie uczestniczyłem na giełdzie, dosyć aktywnie uczestniczyłem też na Forexie. Wtedy też brałem udział w kilku takich panelach dyskusyjnych, w których był poruszany problem długu. Długu dotyczącego bardzo właściwie każdego, to znaczy długu względem państw jednych względem drugich, długu Banku Światowego, długu związanego z pomiędzy bankami, długu przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Wszelkich zobowiązań, ale też Kowalskiego prostego. I teraz padła tam pewna informacja, która mówiła o tym, że co by było, gdyby tak na dzień zero zamknąć te wszystkie długi, zamknąć wszystkie zobowiązania. Nikt nikomu nie jest winien. Wtedy oczywiście był problem, bo od razu postawiono taką kwestię, że no tak, ale jak zatrzymać konsumpcję? jak zatrzymać przepływ pieniądza, jak zatrzymać wszystkie finansowe po prostu tematy. To nie było możliwe. I w tej chwili jest to możliwe. Zatrzymano całkowicie ludzi w domach. Spowodowało to zatrzymanie produkcji. Spowodowało to, że jest możliwość na jakiś moment powiedzieć sobie, ok, od tej pory nie ma długu. Bo jeśli tego się nie zrobi, to powrót po miesiącu, dwóch, trzech, pół roku przestoju będzie niemożliwy do normalnego rynku. Wszyscy będą te długi mieli jeszcze większe. To wszystko narośnie. Jeżeli to w ten sposób będzie, to powstanie następny problem. Problem kryzysu w ogóle światowego rynku. A jeśli sobie wyobrazimy, że ten dług jest umorzony wszystkim, i państwa, i organizacje, i firmy, i ludzie, to w tym momencie nastąpi niesamowity, że tak powiem, kop. Tak to eufemistycznie nazwę. Kop do tego, żeby ten rynek ruszył z miejsca. Ruszył z nową siłą. Nie pieniądz znów oddany do banku. Nie pieniądz oddany między bankami nawet, bo oni też wszyscy zadłużone są względem siebie. Ale rzucony na rynek, na konsumpcję i na produkcję. To jest jedyna szansa dla świata, żeby wyjść z tego kryzysu, który jest. Kto wie, czy ta cała, wirusowa tragedia nie jest też w tym kierunku jakby pretekstem do tego, żeby ten etap w życiu świata rozpocząć. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Leszku. Pozdrawiamy. Bardzo prosimy, panie profesorze.
No, oczywiście problem długu w świecie, szczególnie krajów biednych w relacji do bogatych, jest potężny. Potężnie zadłużone są też kraje niektóre europejskie, mają ogromne deficyty i tak dalej. To jest rzecz znana. Natomiast gdyby rozwiązanie było takie proste, jak pan mówi, to dzisiaj, na przykład czy wczoraj, by pan pożyczył swojemu przyjacielowi, nie wiem, 10 tysięcy złotych, a jutro już by nie oddawał. No więc takich zresztą mieliśmy, mamy wiele przykładów tragedii, że ktoś tam żyrował komuś kredyt, po czym musiał za niego spłacać, bo on powiedział, nie oddaje. No nie jest to wszystko aż takie proste, bo nie tylko jest sytuacja taka, że wielu jest zadłużonych, no ale ktoś też pożycza, tak? Więc gdybyśmy w tej chwili anulowali te wszystkie długi na taki prosty sposób, to za chwilę kto by nam pożyczył kolejne pieniądze, myśląc o tym, że się je anuluje, więc nie byłoby możliwości pozyskania chociażby pieniędzy na zakup mieszkania, inwestowania czegokolwiek. To tak prosto nie działa. Natomiast faktem jest, że w tej chwili ta gospodarka stanęła, to znaczy ona normalnym rytmem sobie biegła i nagle poprzez ten wirus został włączony hamulec, on nawet nie ręczny, bo to nikt z ludzi go nie włączył, no tylko po prostu ten wirus włączył hamulec, nagle wszystko to stanęło i się nie rusza. I teraz, żeby rozruszać tę gospodarkę na nowo, sztucznie stanęła, no tylko dlatego, że jest choroba, jeśli ona przejdzie, no to trzeba jakiegoś paliwa, które to wszystko ruszy i pytanie jest, jak zrobić, żeby te wszystkie mechanizmy mogły ze sobą grać. I stąd jest ten pakiet rządowy, ten pomysł na te 212 miliardów, nawet jeśli one by się łączyły z pewnym długiem, z pewnym deficytem finansowym, państwowym, to po to, ażeby maszyna zaczęła dalej działać, no bo jeśli byśmy obciążyli podatkami, ZUS-ami, zwykłych, drobnych przedsiębiorców, no którzy na przykład nie mogą handlować w tym czasie, którzy nie mogą wyjść z domu, nie mogą produkować, nie mogą nic zrobić, no to w pewnym momencie oni zobowiązania mają, a nie mają z czego płacić, w związku z czym musieliby zwolnić pracowników, ci by nie kupowali, bo nie mieliby za co i wszystko stoi dalej. I tu jest bardzo ważna rzecz. Natomiast to, że my możemy jako państwo zareagować, to wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze z tego, że mamy zrównoważony budżet tegoroczny, więc jakieś tam zadłużenie się państwa nie będzie stanowić większej tragedii. A po drugie dlatego, że mamy złotówkę, czyli to Narodowy Bank Polski tutaj może stabilizować i system bankowy i w ogóle tego typu operacje, a nie musimy się oglądać na Europejski Bank Centralny, czyli na Niemców, co oni zrobią i jak będą reagować. reagować na kryzys. Po prostu posiadanie własnej waluty w czasie kryzysu ma gigantyczne, daje możliwości i to dopiero widać, jak dobrze, żeśmy nie weszli do strefy euro. Zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście teraz spada nasza waluta w sensie jej wartości w relacji do głównych walut światowych, ale to ma swoje minusy, ale w sytuacji kryzysowej, żeby na przykład, kiedy będzie mało pieniędzy na rynku, żeby nasz towar był kupowany, to on musi być tani, a przez różnicę kursów walutowych będzie o wiele tańszy, więc to jest kolejna rzecz. Więc tamten kryzys 2008 roku też dlatego, żeśmy względnie suchą nogą przeszli, mając te atuty. I to na to bym przede wszystkim zwrócił uwagę.
Dziękuję bardzo. Polityka w czasie pandemii. Rozmawiamy z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Mamy kolejne połączenie. Bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Halo, szczęść Boże, kłaniam się. Przemysław Czarnek z tej strony. Pozdrawiam wszystkich
Boże, witamy, panie
uczestników
profesorze.
Dyskusji ojca prowadzącego, ojca Janusza i pana profesora, który jak widzę jest dzisiaj przymusowo w Lublinie, w Klubie Inteligencji Katolickiej. Panie profesorze, serdecznie pozdrawiam.
No i witam serdecznie pana profesora, pana posła.
Przyłączam się do tego głosu bardzo rozsądnego, który słyszeliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut audycji. No, jestem absolutnie przekonany, że ten kryzys pandemii dzisiejszej na świecie i w Europie w szczególności pokaże bardzo wiele faktów, które były wcześniej niedostrzegane. Albo były dostrzegane, ale wówczas, kiedy o nich mówiliśmy głośno, to byliśmy postrzegani jako ci, którzy nie rozumieją pewnych procesów, są wręcz aż zacofani i nie rozumieją tego, że taka jest absolutnie potrzeba chwili. No, pierwszy fakt podstawowy, który pan profesor tutaj dzisiaj bardzo dobrze ujawnił, to jest kwestia roli Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Europy. To już jest drugi przypadek po kryzysie migracyjnym uchodźczym. Ten przypadek pandemii dokładnie pokazuje, Unia Europejska kompletnie nie zdaje egzaminu, jeśli chodzi o zabezpieczanie mieszkańców Europy, o dbanie, o troskę o ich bezpieczeństwo, przecież po to w gruncie rzeczy powstawała. To bezpieczeństwo i brak troski Unii Europejskiej o bezpieczeństwo widoczne jest w szczególności właśnie we Włoszech, bo skoro już lewicowa, skrajnie lewicowa La Repubblica i inne lewicowe dzienniki w jednym czasie, w jednego dnia podnoszą tego rodzaju właśnie oskarżenia w stosunku do Unii Europejskiej o to, że Włosi zostali zostawieni sami sobie właśnie w tym kryzysie pandemicznym, że Niemcy pierwsze to zrobili, to spowodowali, że maseczki i te ubrania ochronne były zablokowane w Niemczech i nie były wydzielane czy sprzedawane do Włoch, no to pokazuje, jak funkcjonuje Unia Europejska w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa jej mieszkańców, a takim zagrożeniem jest ta pandemia. Ona nie zdaje egzaminu i w tym sensie absolutnie powrót do myślenia realnego o roli państw narodowych, o sile państw narodowych, o tym, jak ważna jest siła państwa narodowego, będzie rzeczywiście niezwykle ważne i nie możemy stracić tej również okazji, żeby uświadamiać społeczeństwom. Unia Europejska jest potrzebna, oczywiście ona ma swoje walory, natomiast bez silnego państwa, sprawnego państwa, dobrze funkcjonującego, troszczącego się o finanse państwa właśnie, nie ma przyszłości, bezpiecznej przyszłości dla mieszkańców Polski. I dzisiaj państwo polskie pokazuje, że jest silne, że w te zaledwie 4,5 roku było w stanie odbudować swoją siłę. Pomyślmy sobie tylko na chwilkę, żeby się mocno nie przerażać, co by było, gdyby dzisiaj były czasy z lat 2012-2013, gdzie na nic nie było pieniędzy. Czy w ogóle moglibyśmy mówić o jakiejś tarczy antykryzysowej, jakimkolwiek wspomaganiu przedsiębiorców, o jakimkolwiek wspomaganiu na przykład lotu, który dzisiaj wykonuje lot do Polski, przywożąc przecież naszych rodaków zewsząd po to, żeby mogli ten trudny czas spędzić tutaj w Polsce. Zobaczmy, jak to właśnie wygląda. Więc rola państw narodowych to rzeczywiście będzie bardzo ważna rzecz do przemyślenia i do pokazania na nowo zaraz po zakończeniu tego kryzysu. No, a jeśli chodzi o podwórko wewnętrzne, to istotnie, ja się zgadzam z ojcem Januszem, tu rzeczywiście prym wiedzie Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o ten brak logiki, niespójność w przekazie, a jednocześnie spójność co do tego, że chodzi tylko o władzę, a nie o Polaków i nie o Polskę. No ale zauważam, że dzisiaj również inne partie i inni kontrkandydaci Andrzeja Dudy idą w sukurs Platformy i zaczynają się ścigać, bo dzisiejsze wypowiedzi pana Kosiniaka-Kamysza po wywiadzie pana prezesa Kaczyńskiego i to usilne domaganie się przesunięcia wyborów, które przecież są dopiero za półtora miesiąca, a nie w przyszłą niedzielę, to usilne domaganie się wprowadzania wbrew przesłankom konstytucyjnym stanu klęski żegowej po to, żeby mocno ograniczać jeszcze wolności i prawa człowieka i obywatela w Polsce, no to jest podyktowane wyłącznie tym, że właśnie sondaże są takie, jakie są. I pytanie pana profesora, co by było, gdyby w sondażach górowała na przykład Kidawa Błońska albo inny kandydat opozycji i co by wówczas mówiono, gdyby dowiedziano się, że pan prezydent i rząd proponują wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, jest pytanie zasadne. Byłaby zupełnie odwrotna narracja. Ostatnie zdanie. Dzisiaj widziałem takie bardzo ładne porównanie. To, co się dzisiaj dzieje, jeśli chodzi o opozycję, która najpierw przecierała oczy zrozumienie, że w Polsce jeszcze nie ma koronawirusa. Wszędzie jest, a w tej Polsce jeszcze nie ma, to nie jest normalne. A dzisiaj jakby nie jest w stanie się pogodzić, że rzeczywiście to, co robi rząd, będąc 2-3 kroki do przodu przed wszystkimi innymi krajami, to w jaki sposób niezwykle odpowiedzialny zachowują się Polacy, za co korzystając ze sposobności, raz jeszcze serdecznie wszystkim Polakom dziękuję. No martwią się tym, jakby martwią się tym, że w Polsce tych przypadków zarażenia jest radykalnie mniej niż w innych krajach. To też ciekawe, dlaczego we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji jest radykalnie więcej. Nie chcę wchodzić tu w rozważania na temat struktury społecznej tych państw, która tam jest już bardzo widoczna, inna niż struktura społeczna w Polsce, ale to jest temat na inną okazję. Znaczy, martwią się tym, że tych przypadków jest mniej. Niech się nie martwią, my zachowujmy rzeczywiście pełną odpowiedzialność i przestrzegajmy przepisów prawa i przepisów konstytucji, a ten rysunek, który dzisiaj widziałem, to jest jazgot równoległy. Dlaczego Duda jeździ, dlaczego Kaczyński nie jeździ? No w ten sposób nie zachowuje się odpowiedzialna opozycja.
Panie pośle, panie profesorze, dziękujemy bardzo. Już pewnie komentarz pana profesora Ryby będzie tutaj za moment. Pozdrawiamy serdecznie, tak samo.
Kłaniam się,
lubię.
Kłaniam się.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Panie profesorze.
Dziękuję za ten niezwykle ważny głos pana profesora, pana posła Przemysława Czarnka. Rzeczywiście posiadanie państwa i silnego państwa w różnych aspektach jego działalności jest fundamentalne. Pan poseł zwrócił uwagę chociażby na tę kwestię lotu. O co chodziło? Wielu ludzi, którzy pracują w wielu miejscach świata i Europy, Polaków, chciało wrócić ze względu na to zagrożenie do ojczyzny. No wiadomym jest, że loty zostały jak gdyby anulowane, te rejsowe. I kto przyszedł z pomocą dla tych obywateli? No rząd. Za pośrednictwem kogo? Polskiej spółki LOT, państwowej spółki, która notabene za rządów poprzedniej koalicji była na krawędzi upadku, teraz jest w rozkwicie. I teraz zwróćcie państwo uwagę, gdybyśmy nie mieli strategicznych spółek w ręku polskim, to taki ruch byłby praktycznie niemożliwy. A nawet gdyby był możliwy, byłby o wiele droższy, bo trzeba by było po prostu czarterować te loty na zasadach rynkowych. A nawet jeśli się zapłaci więcej temu lotowi za czarterowanie tych samolotów, to przecież w momencie, kiedy nie z własnej winy spółka jest narażona na straty, to rząd może polską spółkę w ten sposób, na zasadzie wzajemnej pomocy, czyli LOT pomaga, rząd, pomaga Polakom wrócić, rząd pomaga Polakom wrócić, a LOT dzięki temu zarobi, czyli pracownicy LOTu Polacy będą mogli mieć pensję. Jak to wszystko solidarnie działa? Natomiast rzeczywiście w sytuacjach kryzysu państwa takie wielonarodowe, a przecież pamiętajmy jak krytykowano chociażby Jarosława Kaczyńskiego 5 lat temu za to, że stwierdził, no, że jeśli już imigrantów przyjmujemy, to trzeba jednak zwrócić uwagę na kwestie epidemiczne, to twierdzono, że to jest w ogóle wypowiedź rasistowska. Dzisiaj jak gdyby nikt by się z tym nie sprzeczał. Dzisiaj nie tylko imigrantów z dalekich krajów nie wpuszczamy, czy poddajemy kwarantannie, ale z sąsiednich krajów. Bo tuż zaraz, za granicą nie można przyjechać do Polski bez poddania się kwarantannie. Jak życie weryfikuje wszystko. Tak i tutaj To sprawność tego państwa jest też pochodną tego, że jesteśmy państwem narodowym, że jednak dominacja tej jednej naszej wspólnoty jest duża i wtedy i reakcje są bardzo takie
solidarnościowe. Panie profesorze, gdyby na przykład Orlen był właścicielem, była jakaś firma niemiecka, GmbH i coś tam, prawda, to dzisiaj ten płyn do dezynfekcji tak potrzebny pewnie by szedł tutaj kanałami do Niemiec i tak dalej, prawda, po całych Niemczech by się rozprowadzał, a Polska byłaby tam na jakimś końcu, dostałaby troszeczkę, może kawałek, jedną, nie wiem, 50 czy 20 i tak dalej. To też jest przykład dobry.
A ojciec, tak, oczywiście, a ojciec pamięta, jak mówiono, kapitał nie ma narodowości. Co to za różnicę? Czasy Balcerowicza, gdzie mówili, no tylko nacjonaliści i ksenofobowie mówią o tym, że kapitał ma narodowość, a przecież to nieważne, czy właścicielem jest Niemiec, Amerykanin, czy ktokolwiek. Ważne tylko, żeby ludzie mieli robotę. No absurdy. Absurdy, utopie, ideologie bankrutują w momencie próby. I tu mamy do czynienia z ogromnym bankructwem tych utopii, które pogrążały nasz kraj w odmętach kosmopolityzmu.
Polityka w czasie pandemii. Odbieramy jeszcze telefony. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janusz z Niemiec mówi.
Witamy panie.
Witam ojca i witam pana profesora. Mam... Tak, Janusz z Niemiec.
Tak jest, tak jest.
Witam serdecznie. Ja mam nieco odmienną teorię na temat koronawirusa. Tak, ponieważ, proszę Państwa, jak wiadomo, wiedzę czerpie się z książek.
Ale pan ma włączone radio albo telewizor, więc trzeba wyciszyć.
Już, przepraszam.
Bo wyłączam. Pan sobie nie da rady, panie Janusz.
Już. Wyłączyłem, tak. Więc tak, najbardziej poczytną książką w świecie jest Biblia Święta, w której opisane są dzieje ludzkości od początku istnienia świata. Dowiadujemy się z niej, że Pan Bóg żałował, że stworzył takich niegodziwych ludzi i miał wolę ich stracić, wprowadzając potop za czasów Noego oraz za czasów Abrahama spaleniem Sodomy i Gomory. To przerażające, ponieważ w tamtej erze ludzie nie znali Pana Jezusa, nie znali Matki Bożej, więc nie profanowali krzyży, nie było perwersyjnego zniszczenia wizerunku Matki Bożej, nie darli Biblii, bo jeszcze jej nie było, a zatem nie szargano świętości czy urządzania bluźnierczych i hańbiących parad pełnych parodii i hejtu, a zatem nie było takiej nienawiści przeciwko Panu Bogu, co dzisiaj. W tym celu chciałbym się z Państwem podzielić moją teorią, co to jest koronawirus i jego źródło. Więc jest to plaga chińska, ze wszystkich 10 plag egipskich najgroźniejsza. Jest karą Bożą za bardzo ciężkie i haniebne przewinienia ateistycznego, komunistycznego rządu Chin wobec Pana Boga. Chiny są najludniejszym państwem świata i liczą ponad 1,3 mld ludzi. W 1979 roku po wprowadzeniu przez rząd polityki jednego dziecka dokonano 281 milionów przymusowych aborcji, 516 milionów zabiegów zapobiegających ciążę, włącznie z siłową sterylizacją. To niewyobrażalny holokaust w dziejach całej ludzkości przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu nie zabijaj, woła o pomstę do nieba. Marksizm to najgroźniejszy i najbardziej podstępny wróg Pana Boga. W Chinach mieszka 5 600 000 chrześcijan, którzy są prześladowani. Zamykane są kościoły, niszczone przedmioty kultu religijnego, palone są Biblie, niszczone krzyże i profanowane obrazy Matki Bożej. Marksizm staje się coraz większą potęgą ideologiczną. Rząd zmusza wiernych do podpisywania deklaracji, w których wyrzekają się wiary i wymusza całkowitą lojalność wobec ateistycznej partii komunistycznej. Wyznawcy tej szatanicznej ideologii odrzucili wiarę w żywego Pana Boga i podobnie jak zbuntowani Izraelici, którzy czcili kult Złotego Cielca, tak i oni za symbol bałwochwalstwa przyjęli kult Karola Marksa, winnego za milionowe zbrodnie komunistycznych dyktatur. Komunistyczna chińska władza w 200 rocznicę jego urodzin darowała Niemcom gigantyczny posąg wykonany z brązu o wysokości 6 metrów i wadze 3,5 tony.
Karola Marksa,
dowodem
tak.
Tego bałwochwalstwa były wydarzenia w dniu 5 maja 2018 roku.
Oczywiście, panie Januszu, dużo by jeszcze opowiadać, może się pan w drugiej części jeszcze połączy. My musimy już powoli zmierzać ku końcowi naszej audycji telewizyjno-radiowej. Natomiast o 21.30 będzie kontynuacja tematu. Na pewno, panie profesorze, jest to znak czasu. Sytuacja jest rozwojowa. My na razie jeszcze nie wiemy, jakie będą skutki. Mówimy, że to dopiero przed nami jest ten szczyt epidemii, jeśli chodzi o Polskę, Europę. Natomiast jest to znak czasu naprawdę szczególny. Zresztą o Chinach pan profesor już mówił. Ale tytułem jeszcze do powiedzenia może jeszcze dwa zdania, żebyśmy nie zostawili tej wypowiedzi bez komentarza pana Janusza.
No, dwa aspekty pan Janusz poruszył. Jeden to jest ten aspekt duchowy, tak, no, kary jednak na wzór Sodomy czy zapowiadanych kar chociażby w objawieniach fatimskich. To są fakty. Tego nie można sobie tak traktować, że nie ma, prawda, kary. Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, prawda, wiary za dobre wynagradza za złe karze. Natomiast drugi aspekt to jest tego, co w Chinach się dzieje od strony ideologicznej, prześladowań chrześcijan, mordowania niewinnych dzieci nienarodzonych i tak dalej, i tak dalej. I zwróćmy uwagę, jak Europa i Zachód sam się w tym wszystkim pogubił. Przeniósł całą produkcję do Chin, jak gdyby nie, bo tanio, bo z chęci tylko i wyłącznie no, niewyobrażalnego zysku, jakiejś, prawda, prostej konsumpcji, kiedy tam ludzie naprawdę za dolara pracowali w niezwykłych, ciężkich warunkach, zupełnie nieroztropnie. A w sensie ideologicznym nie był w stanie, czy nie jest w stanie czytać tego, że marksizm w różnych postaciach jest potężnym zagrożeniem. No to ufundowanie przez Chińczyków pomnika Karola Marksa i umieszczenie tam w Trewirze, no to po prostu coś, co jest symbolem absolutnie upadku Europy i naprawdę jest czas, ażeby odejść od utopii, bo ona jest antyludzka z definicji.
Oczywiście. Panie profesorze, dziękuję bardzo za tę pierwszą część. Zapraszamy oczywiście i oczekujemy na 21.30. Dziękujemy za telefony. Panu profesorowi dziękując i wszystkim naszym słuchaczom i telewidzom, zapraszając Państwa na drugą część, dłuższą, naszych rozmów niedokończonych. Polityka w czasie epidemii, w czasie pandemii koronawirusa. O tym chcemy dzisiaj w ten sobotni wieczór rozmawiać. Dziękujemy. Bóg zapłać. Pozdrawiamy.